Sezon noblowski, tura literatury, przed nami kolejna laureatka albo laureat literackiej nagrody, bardzo prestiżowej nagrody Akademii Szwedzkiej, a naszym gościem jest pani Anna Dziewit-Meller. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Pisarka, publicystka, ale także autorka bloga. Vloga bukbuk.pl.
Tak, zgodzę się, aczkolwiek chyba przede wszystkim jestem redaktorką naczelną grupy wydawniczej Foxal, czyli drugiego wydawnictwa, no i oczywiście trzymam kciuki za swoich autorów.
Właśnie. No to od razu zapytam panią o tę listę rankingową w pani wydaniu. Nie będę pytał bukmacherów.
Och, oczywiście ja marzyłabym o tym, żeby nagroda literacka, żeby Nobel w tym roku trafił do autora, którego ja wydaję w Polsce, czyli do Michela Houellebecqa. Jego szanse są bardzo duże. On co roku jest wysoko w rankingach bukmacherów, właściwie od wielu lat na tego Nobla. No, przypuszczam, że intensywnie czeka.
Pani Erno, Francuz?
Tak, no Francuzi rzeczywiście stoją silnie idzie o nagrodę literacką Nobla. Przypuszczam, że właśnie w związku z nagrodą dla Ani Erno nagroda do Francji nie trafi.
Tak, 2 lata temu Ani Erno, a może jakaś inna francuskojęzyczna postać?
Ja się raczej skłaniam ku temu, co piszą bukmacherzy czy portale literackie na całym świecie. Wydaje się, że ta nagroda być może trafi do kobiety rzeczywiście, bo nadrabiamy te, no powiedzmy sobie szczerze, braki na listach noblowskich w ostatnich latach i te Noble do kobiet trafiają. Wydaje mi się, że bardzo duże szanse dla pisarki chińskiej, której nazwisko mam nadzieję, że wypowiadam w sposób nieokropnie zły, czyli do Chan Hu, że być może właśnie tam trafi ten Nobel, że będzie gdzieś penetrował te bardziej odległe od Europy obszary.
Chyba się nie musimy martwić o wymowy nazwisk, bo gdyby tak zadać Chińczykom takie zadanie, żeby wymówili nazwiska Dziewit-Meller albo Zalewski.
Dokładnie. Szczerze mówiąc, to nawet w Niemczech jest problem. W Wielkiej Brytanii. Myślę też, że wysoko, być może też paradoksalnie, wysoko stoją notowania pisarki rosyjskiej, wielkiej
Ludmiły Ulickiej.
Putina, czyli Ulickiej. Ulicka zresztą wydawana w Polsce. Możemy po jej książki sięgać dzięki...
Sonieczka na przykład.
Tak. Tak, te książki są dostępne i można je czytać. Wysoko też Salman Rushdie. Ja osobiście, Anna, na pewno bardzo czekałabym na Nobla dla Salmana Rushdiego, bo jest jeden z moich ulubionych pisarzy, odkąd sięgam pamięcią. Wydaje mi się, że to jest ktoś, kto naprawdę już się strasznie długo na tego Nobla wyczekał i przydałoby się uhonorować tego autora. Ale to jest
Nie myśli pani, że to jest jednak Mission Impossible, Salman Rushdie? To byłaby przecież chyba... No, jakaś nasza wojna domowa globalna.
Kto to wie. Jest to pisarz, który na pewno budził kontrowersje, ale jest to wybitna literatura i no, czyż nie o to chodzi w Noblu, żeby...
No, ale obłożony islamską klątwą, prawda? Jeszcze po zamachu.
Tak, jeśli idzie o fatwę, o to, co zostało, co się wydarzyło w jego życiu, także w ostatnim roku, czyli o tym zamachu na jego życie. No to wszystko rzeczywiście są dramatyczne wydarzenia, ale tak jak mówię, no literacki Nobel jest jednak chyba przede wszystkim o literaturze.
Ale szatańskie wersety to tylko literatura, czy jakaś prowokacja też taka no, kulturowo-cywilizacyjna, religijna?
Ja oczywiście wszystkich państwa przede wszystkim zachęcam do tego, żebyście po te szatańskie wersety sięgnęli. One zresztą niedawno ukazały się nakładem wydawnictwa Rebis ponownie w Polsce, tak. w pięknym wydaniu. Myślę, żeby o tej książce rozmawiać, to przede wszystkim trzeba ją doskonale przyjąć i przeczytać, bo jest to po prostu świetna historia o tym, jak próbujemy odnaleźć się w nowej kulturze, ciągnąc ze sobą bagaż tego, co nam przyrodzone poprzez miejsce urodzenia, przez miejsce, w którym się wychowujemy, z którego pochodzimy. Oczywiście religia odgrywa w tym niebagatelną rolę. Jest to wspaniała powieść, zresztą jak wiele innych powieści Salmana Rushdiego, ale myślę, że sięgnięcie przy okazji Nobla, nawet jeśli go nie dostanie po szatańskie wersety, to nie jest taki zły pomysł.
Ale to nie jest za bardzo egzotyczne jednak. Ja wiem, że on się cieszy dużą estymą na całym świecie. Szatańskie wersety są bardzo trudną lekturą i właściwie taką wymagającą. To jest lektura encyklopedyczna niemal, taka właśnie wymagająca od czytelnika. Jest tam taki drugi plan, prawda? No trzeba trochę wiedzieć o tej religii samej, prawda? Czym są na przykład te szatańskie wersety w ogóle? Do czego to autor pije tutaj?
Ja myślę, że wszelka literatura jest wymagająca od czytelnika i taka być powinna. Tak. Po to ona istnieje również, żeby stawiać przed nami wyzwania. Natomiast wspaniałe książki pisane są również po to, aby nieść nam przyjemność z tej lektury. I zapewniam Państwa, że czy to książki Michela Houellebecka, czy to książki Salmana Rushdiego, czy Ludmiły Ulickiej, czy wielu innych tych autorów, którzy są na liście bukmacherskiej przed Noblem, to jest także ogromna przyjemność obcowania no po prostu ze światową, wspaniałą literaturą.
Ja może wrócę do pani autora, jak pani przedstawiła, do Michela Houellebecka. No ja jestem ogromnym jego admiratorem rzeczywiście, też z panią Beatą Geppert i z dr Joanną Wilkońską nagraliśmy odcinek naszego podcastu Francuski Kulturalnie na jego temat właśnie. Ja byłem wielkim admiratorem jego twórczości, nawet tej takiej prowokacyjnej, do momentu tej książki, która teraz wyjdzie niedługo w naszym kraju, takiego pamiętnika o tym, jak kręcił tego pornosa swojego słynnego i powiem szczerze, że troszkę straciłem do niego zaufanie.
Ta książka właśnie za chwilę wychodzi nakładem mojego wydawnictwa, czyli wydawnictwa WAB, takiego
tak jest.
Domu, którym mam nadzieję jesteśmy dla pisarza od wielu, wielu lat.
Świetne tłumaczenie Beaty Geppert. Tak,
tak, świetnym jak zawsze tłumaczeniu Beaty Geppert. Ta książka jest oczywiście znowu swego rodzaju prowokacją. Michel Houellebecq opowiada tutaj o no właśnie kilku miesiącach ze swojego życia, zgodnie z tytułem, w tak. których to miesiącach w pewnym sensie, jak stara się nam tłumaczyć, padł ofiarą no własnej być może lekkomyślności i stąd właśnie cała ta niechlubna przygoda, że użyję tego chyba nieadekwatnego słowa, z nagraniem, które miało stać się de facto filmem pornograficznym z jego udziałem. Z drugiej tej strony książka ta też jest jakąś taką jego odpowiedzią na oskarżenia o islamofobię, które pod jego adresem tak. bardzo często we Francji padają.
Więc no proces, prawda, też na jego koncie. Proszę pani, skupmy się na tej pornografii może, bo to rzeczywiście to zostało jakby ujawnione w momencie, kiedy wyszła jego książka, no taki ukłon trochę w stronę konserwatyzmu jednak. Ja myślę tutaj o unicestwianiu, prawda? O
tak,
unicestwianiu.
Tak, roczny tytuł wydany w Polsce.
Tak, Anéantir w oryginale. No to był taki, no zarzucano mu, że on jednak taki gest robi w kierunku konserwatyzmu. Tam były takie właśnie eutanazyjne fragmenty, no nie będziemy spoilerować. No, chodzi mi o to, że on się tu przedstawiał raczej jako konserwatysta, to słowo raczej jest bardzo istotne, a tutaj poszedł w kierunku takiego no, libertynizmu. W co on gra?
Ja myślę, że Michel Houellebecq jest po prostu urodzonym prowokatorem i nigdy nie da się zaszufladkować w jednym tylko obszarze. Jego książki, one niosą ze sobą taki wywrotowy, choć konserwatywny paradoksalnie element. On jest krytykiem zachodniej cywilizacji, on jest krytykiem także religii jednocześnie. On jest człowiekiem, który jest pisarzem, który opisuje dramatyczną kondycję ludzką na przełomie XX i XXI wieku. Myślę, że jednocześnie utożsamianie autora z dziełem nie jest tym, co powinniśmy zawsze robić.
To ciekawa kwestia. Może się skupmy na tym właśnie, bo tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z takim niemalże reportażem z własnego życia, prawda? Opisuje te wszystkie swoje perypetie.
Akurat rzeczywiście ten esej, który za chwilę się u nas ukazuje, czyli kilka miesięcy z mojego życia, to fakt. To jest rzecz, którą on pisze o sobie.
Nawet dokument zamieścił tej umowy, tak, prawda?
Tak, to prawda. To jest bardzo ciekawe, ale to znowu jest jego prowokacja. Naprawdę, nie dajcie się Państwu zwieść. Michel Houellebecq wodzi nas za nos i nieustająco zadziwia. Od tylu lat jest na językach wszystkich, od tylu lat budzi kontrowersje. Właściwie albo się go kocha, albo się go nie cierpi. On nie pozostawia nas letnim. No i to jest chyba też jakoś...
A u mnie to jest odi et amo, kocha i nienawidzi, bo powiem szczerze, po tej książce ja się zacząłem zastanawiać w ogóle nad definicją, co to jest pornografia w literaturze. Bo to jest naprawdę ciekawie przez niego postawiony właśnie problem w tej ostatniej książce właśnie, tak. która ukaże się niedługo nakładem Państwa wydawnictwa. Otóż, dla mnie ta pornografia jest trochę też takim jakby sztafarzem całej tej literatury. To znaczy, on się trochę zachowuje jak Gonzo, porno gonzo. Gonzo to jest taki kierunek, prawda, no to się wzięło z pornografii, prawda? Kamera jest ustawiona subiektywnie, prawda?
Tak.
I no, takim przedstawicielem gonzo w literaturze był Hunter Thompson, który tak z tego uczynił swój gatunek, prawda? Taki quasi dziennikarski, ale też nasączony fantazmatami jego także narkotycznymi. I czy on nie jest taki gonzo tutaj w tej książce?
No w tej książce być może rzeczywiście możemy doszukiwać się wpływów literatury gonzo na twórczość Michela Houellebecqa. To bardzo ciekawa teza, śmiała, trochę nawet zabawna, ale rzeczywiście interesująca.
Bo on się zachowuje jak pornograf, to znaczy chodzi mi o taki zimny stosunek do tego materiału literackiego. Ja mam takie wrażenie, że on się zachowuje trochę jak ten potępiany przez niego Karaluch, prawda, ten reżyser, który wykorzystuje, prawda, tych aktorów, i on tak samo wykorzystuje to swoje życie, na zimno zupełnie. Ja mam wrażenie, że ta prowokacja już jest tak przewidywalna, że trochę mnie zawiódł w tym wszystkim. Ale z drugiej strony pomyślałem, może to jest metoda w tym szaleństwie?
Szanowni Państwo, nie przekonacie się o tym wszystkim, jak jest naprawdę, jeżeli nie sięgniecie po książkę. Mogę tylko tyle powiedzieć naszym czytelnikom, naszym słuchaczom i mam nadzieję przyszłym czytelnikom. Jestem przekonana, że warto się mierzyć też z takimi prowokacjami i warto się mierzyć z literaturą, która nas denerwuje, która nas drażni, która pozostawia nas w poczuciu dyskomfortu.
Bo, zgadzam się z panią całkowicie, to znaczy wszystko, co wychodzi z ust, z ręki, z pióra, z maszyny, z laptopa Houellebecqa, kupuję w ciemno.
No bardzo się cieszę. W takim razie zgadzamy się na tym odcinku na pewno ze sobą.
No właśnie, a propos tego autobiografizmu, to no, mamy na przykład takie propozycje, tutaj sięgam do kolejnej pozycji z listy bookmacherów, autobiografia mojej matki, Jamaica Kincaid na przykład, też jedna z typowanych. No jest też taki rys właśnie podobny Marie Scondé, Ja, Tituba, czarownica z Salem, kolejna kobieta, prawda, i też no, mierzy się z problemem rasizmu, właśnie niewolnictwa, też taki bardzo, bardzo nośny temat. Mamy też inne kobiety, mamy Edna O'Brien, autorkę na przykład Znakomitych Odlotów, mamy Joyce Carol Oates, no legendarna postać, wielokrotnie wymieniana. Pani stawia na kobiety w ogóle, jako kobieta?
Pytanie, czy w tym roku po trochę mniej znanych autorach, którzy Nobla otrzymywali w ubiegłym roku, dwa lata temu, czy przypadkiem nie Komisja Noblowska nie postawi na takie wielkie właśnie nazwisko? Pamiętam, jak wszyscy się cieszyli, kiedy Mario Vargas Llosa otrzymał Nobla, bo po prostu było to nazwisko dostępne bardzo wielu czytelnikom książki, które są tłumaczone na wiele języków obecnych w wielu krajach. Więc pytanie, czy być może właśnie Joyce Carol Oates, czy Anne Carson, czy, no bo ja wiem, może właśnie Edna O'Brien, albo Margaret Atwood wreszcie.
Margaret Atwood, no właśnie.
Tak.
Ikona feminizmu.
Czy przypadkiem właśnie w tym kierunku nie podjęła decyzji Komisja Noblowska, bo ta decyzja jest już podjęta, to państwo wiecie, tak?
Tak.
To już się dokonało.
Tylko my o tym nie wiemy. Wiedzą, państwo wiedzą, ale nie wiedzą.
Tak, właśnie tak.
Właśnie, a jeszcze może tak pomówmy o samym gatunku, już nie, prawda, podziale na płcie, ale powiedzmy o gatunku literackim, no bo mieliśmy taki wyłom, bardzo poważną rewolucję, to znaczy Bob Dylan otrzymał Nagrodę Nobla jako poeta, chociaż on jest... krytycy twierdzą, że to tekściarz, no i teraz mamy taką kolejną postać kontrowersyjną, poeta dubu, prawda, Kwesi Johnson, Linton Kwesi Johnson. Myśli pani, że on ma szansę?
No nie wiem, pytanie jest też o Paula Simona, który z Garfunkelem tworzył słynny duet. Wszyscy mają szansę. No właśnie to jest najwspanialsze w tej nagrodzie, że wszyscy mają jakąś szansę, jeżeli tylko są odpowiednio przetłumaczeni na angielski i szwedzki, jeżeli odbywa się odpowiedniego rodzaju lobbying na ich temat, bo wiecie państwo, to też jest wielka maszyna, wielka machina, wielki system tłumaczenia literatury na zagraniczne i przekazywanie ich za granicę, przekazywanie ich czytelnikom właśnie w innych językach. Ogromna rola tłumaczy w tym wszystkim, którzy tę literaturę przybliżają ludziom z innych obszarów językowych. Ale no, zdaje się, że szanse mają Wszyscy. Wszystko może tak. się zdarzyć.
No właśnie, ale ja jestem otwarty na takie nowe nowości, powiedzmy. Nie tylko prowokacje takie uderzające w polityczną poprawność, bo też się takie zdarzają, ale też takie prowokacje gatunkowe właśnie. No mamy tę dub poetry, poezję dubową, prawda? Gatunek muzyczny z Jamajki, ciekawe, prawda? Bardzo ciekawy. Może to jest rzeczywiście taki, powinien być ukłon w stronę takiej literatury oralnej, poezji oralnej, właśnie mówionej, śpiewanej, recytowanej, inkantowanej, prawda?
No na pewno byłoby to wielkie wydarzenie, zdumienie, być może również negatywne reakcje na taki werdykt. No, Nobel dla Boba Dylana wywołał ogromne kontrowersje, zwłaszcza kiedy on zdecydował, że właściwie nie zamierza się w ogóle pojawiać i dał pytanie, czy dał do zrozumienia, że to nie jest dla niego istotne, czy właściwie co nam dał do zrozumienia. No właśnie, jak to w poezji, niejednoznaczna sytuacja, którą każdy może zinterpretować.
Marzę o wywiadzie z Bobem Dylanem, żeby go o to zapytać.
No właśnie. Trzymam kciuki, chętnie się dowiem. Proszę o to zapytać.
Ja też liczę na wywiad, którego Bob Dylan udzieliłby pani. Z wielkim zainteresowaniem słucham pani wywiadów. Pani Anno, no jeszcze ja o tę muzykę, jak pani się domyśla, pytam nieprzypadkowo, no bo pani jest poetką, muzykiem, pisarką.
Nie, przesadzałabym z tymi...
A Andy to nie jest taki projekt właśnie na quasi literacki?
To
zespół?
Bardzo dawno temu już minęły dwie dekady, więc cieszę
ale
się,
pamiętamy.
Że takie badanie archeologiczne tutaj dokonał, by przypomnieć.
Kokietuje pani troszkę.
Zapomnianym już, absolutnie, zapomnianym dawno zespole, ale rzeczywiście to był projekt bardzo literacki, działający w literackim środowisku i no pewnie to, co w życiu dzisiaj robię, wynika także z tego, że kiedyś grałam w zespole Andy, który bardzo właśnie w świecie literatury był obecny.
Jak się tworzy taką poezję? Najpierw jest melodia, później jest tekst, czy odwrotnie?
No właśnie, bywa różnie. Raczej w wypadku naszego zespołu zaczynałyśmy od muzyki, a potem do niej powstawały teksty, bo nie tylko ja pisałam teksty do zespołu Andy. Korzystałyśmy też zresztą z twórczości już zastanej, korzystałyśmy z poezji, śpiewałyśmy i Broniewskiego, i wielu innych poetów, po których twórczość sięgałyśmy z przyjemnością. Dlatego cieszę się, że Sanach przybliża poezję młodym odbiorcom. Naprawdę,
właśnie, ja pamiętam wspomnienie o Broniewskim. On te swoje wiersze takie właśnie jambiczne i inkantowane, on na przykład to Aleksander Watt to opisywał, że Broniewski w celi we Lwowie, w Zamarstynowie, on po prostu chodził i recytował Słowackiego w taki właśnie sposób też. Więc on tę muzykę miał w sobie. Czy pani mówi, że do melodii powstają te utwory? Czy pani jakąś muzykę najpierw w sobie słyszy, kiedy pani pisze takie teksty?
Ja już niestety, albo na szczęście, sama nie wiem jak, nie piszę niestety piosenek, nie piszę już tekstów krótkich, piszę już tylko i wyłącznie powieści, czy teksty eseistyczne, czy felietony, ale pamiętam, że melodia u nas była zawsze na początku i no było dosyć trudnym zadaniem to, by tekst tak dobrze dopasować do rytmu, do melodii, do tego, co już powstało. To jest niełatwe zadanie, ale dające też ogromnie dużo satysfakcji.
A pamięta pani do dziś jakiś tekst taki? Utkwił pani w pamięci? Własny?
Pewnie gdybym się skupiła, to bym sobie przypomniała. Te rzeczy są z tym jest trochę jak z jazdą na rowerze, że trzeba po prostu na niego usiąść i się rusza. Więc myślę, że gdybyśmy zebrały się teraz na scenie, dostały do ręki nasze instrumenty, to piosenka potoczyłaby się.
Jako improwizacja, tak?
Nie, myślę, że mamy w sobie tak naprawdę doskonałą pamięć tego, co kiedyś grałyśmy i jak to było, kiedy byłyśmy piękne i młode.
No właśnie, w nawiązaniu do tej dub poetry, to jest ułożony tekst dub poetry, bo jest jeszcze toasting, czyli taka poezja dubowa, improwizowana. Czyli jest jakiś beat, prawda? No i tutaj...
Tak, ale to też możecie Państwo uczestniczyć w czymś na kształt, jeżeli będziecie wybierali się na poetyckie slamy, które są organizowane w Polsce w wielu miejscach. Naprawdę jest to też czasami świetna improwizacja.
No bo to jest rodzaj performance'u, prawda? No ścigają się ci poeci, prawda, na scenie o uwagę widzów i jurorów.
To prawda, więc zachęcam do tego. Zachęcam też w takim razie, jeśli już rozmawiamy o improwizacji i literaturze, do klubu komediowego w Warszawie, gdzie improwizowane spektakle, ale też te całkiem nieimprowizowane, a wspaniałe poetyckie spektakle możecie Państwo zobaczyć. Naprawdę literatura jest w naszym życiu, otacza nas i możemy po nią sięgać, jeśli tylko mamy na to ochotę, a przed rozdaniem nagrody, kolejnym rozdaniem Nagrody Nobla, no to chyba warto po tą literaturę sięgać.
To będzie koda, bo tak jak w improwizowanej muzyce, tak samo w improwizowanej rozmowie, jaką miałem przyjemność i zaszczyt z Panią przeprowadzić, właśnie ta improwizacja jest bardzo istotna. Zaczęliśmy od słowa Nobel, kończymy słowem Nobel. Bardzo Pani dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam Państwa.
Kłaniam się nisko.
Do widzenia.
Wszystkiego dobrego.
Do widzenia.